W Warszawie rozpoczęło się spotkanie minister klimatu i środowiska Anny Moskwy z jej czeską odpowiednik Anną Hubaczkową w sprawie kopalni Turów. To kolejna tura rozmów. Celem jest uzgodnienie umowy międzynarodowej, którą zaakceptowałyby później oba rządy. Negocjacje mają związek ze złożeniem skargi przez Czechów na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie rozbudowy kopalni Turów. We wrześniu TSUE nałożył na nasz kraj karę 500 tysięcy euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni. Polski rząd deklaruje, że płaci kary nie zamierza. Ekonomista Paweł Dołkowski ocenia, że w interesie Czech jest dogadanie się z Polską. Zaznacza, że nasz kraj nie powinien płacić kar za Turów.
Jedna decyzja jednego urzędnika nie poparta żadną podstawą prawną powoduje, że są jakieś kary naliczane. W momencie, kiedy my między nami się dogadamy, zresztą Czesi też to zauważyli, to, że są kary naliczane i mają być wypłacane do Unii Europejskiej, w żaden sposób nie zaspokajają potrzeb Czechów, więc interes czeski polega na tym, żeby się z nami dogadać i dostać bezpośrednie odszkodowanie od nas z budżetu, z naszego państwa, niż czekać na jakieś nie wiadomo co, mrzonki Unii Europejskiej.
Polsko-czeskie negocjacje w sprawie Turowa rozpoczęły się w czerwcu ubiegłego roku. Do tej pory odbyło się 18 tur rozmów. Rząd ocenił pozytywnie poselski projekt ustawy o weryfikacji covidowej, zwany projektem Czesława Hoca. Zgodnie z poselską propozycją, pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania informacji o szczepieniu przeciw COVID-19 lub o negatywnym wyniku testu, albo też informacji o przebytej infekcji. Rada Ministrów oceniła, że projekt zapewni bezpieczne warunki w zakładach pracy. Rząd zasugerował też, aby go uzupełnić o przepis, że finansowanie testów diagnostycznych, około miliarda złotych rocznie, pochodzić będzie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że projekt tej ustawy jest kluczowym elementem walki z piątą falą koronawirusa.
Dlatego przez weekend prowadziłem konsultacje zarówno z panem premierem, jak i z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim i otrzymałem zapewnienie, że ustawa, która znajduje się w Sejmie, będzie procedowana, będzie poddana drugiemu czytaniu i w niej pokładam nadzieję na skuteczną walkę z piątą falą. Projekt ustawy złożony przez pana posła Czesława Hoca jest kluczowym narzędziem do walki z piątą falą.
Projekt ustawy o weryfikacji covidowej, który zgłosiła grupa posłów PiS-u, jest już po pierwszym czytaniu. Na początku stycznia w Sejmie zorganizowano wysłuchanie publiczne w tej sprawie, a kilka dni później projekt uzyskał pozytywną opinię Sejmowej Komisji Zdrowia. Nadzwyczajna komisja do spraw Pegasusa wysłuchała dziś kolejne trzy osoby. Na pytania senatorów odpowiadali senator, były prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, doradca w Departamencie Administracji Publicznej NIK Marek Bieńkowski oraz obecny prezes Izby Marian Banaś.
Krzysztof Kwiatkowski przyznał, że w roku 2018, kiedy był prezesem NIK, zostały złożone w prokuraturze zawiadomienia o przestępstwie w związku z transakcją, która jak się potem okazało była zakupem Pegasusa. Jego zdaniem nie ma żadnych wątpliwości, że przy zakupie izraelskiego systemu Pegasus złamano prawo. Kwiatkowski tłumaczył, że doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Z kolei Marian Banaś, obecny prezes NIK, stwierdził, że Izba ustaliła fakt nielegalnego dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości działalności CBA kwotą 25 milionów złotych. Miała ona zostać wykorzystana na zakup, jak podano w dokumentacji finansowej, środków techniki operacyjnej. Banaś przypomniał, że NIK wielokrotnie podkreślała, że Fundusz Sprawiedliwości jest wykorzystywany niezgodnie z prawem. Prezes Izby zapowiedział także kontrolę w sprawie Pegasusa i zadeklarował wezwanie do złożenia wyjaśnień wicepremiera do spraw bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego. W środę kolejne posiedzenie Senackiej Komisji Nadzwyczajnej. Zaplanowano wysłuchanie senatora KO Krzysztofa Brejzy, który miał być inwigilowany systemem. Głos mają zabrać także eksperci prawni z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przypomnijmy, Senacka Komisja Nadzwyczajna nie ma uprawnień Komisji Śledczej. Udział w jej posiedzeniach bojkotuje Prawo i Sprawiedliwość. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Sytuacja wokół Ukrainy i wypracowanie wspólnego przekazu wobec sojuszników oraz wobec Rosji były tematami spotkania prezydenta, przedstawicieli jego kancelarii i rządu. Poinformował o tym po rozmowach szef BBN Paweł Soloch. W spotkaniu wzięli udział m.in. szef MSZ Zbigniew Rau, minister obrony Mariusz Błaszczak, szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Paweł Soloch relacjonował, że były to kolejne w ostatnich dniach konsultacje prezydenta z przedstawicielami rządu na temat bezpieczeństwa regionu, współpracy z NATO i Unią oraz wsparcia Ukrainy.
Panu prezydentowi zależało na tym, żeby dokonać przeglądu, takiej rekapitulacji tego, co miało miejsce tydzień temu, no bo były te trzy ważne spotkania w tych trzech formatach. Przypomnę, że w jednym z nich, czyli OBWE, tutaj Polska jest krajem przewodniczącym, istotna nasza rola. Jednocześnie każdy z ministrów, pan minister Rau rozmawiał wczoraj z sekretarzem stanu Blinkenem, też przekazał relacje. Również minister Błaszczak rozmawiał z Pentagonem. Chodziło też oczywiście o informacje, które otrzymujemy od naszych służb, które koordynuje minister Kamiński, więc chodziło o to, żeby zebrać te wszystkie informacje i jednocześnie wypracować wspólne rekomendacje dotyczące dalszych działań.
Paweł Soloch, pytany, jak ocenia możliwość inwazji Rosji na Ukrainę, stwierdził, że każdy scenariusz jest możliwy. Na czwartek i piątek w Wiśle zaplanowano rozmowy Andrzeja Dudy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełańskim. W Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się spotkanie pary prezydenckiej z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych. W trakcie wydarzenia prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że w obliczu napiętej sytuacji na świecie wywołanej m.in. pandemią koronawirusa oraz możliwego konfliktu na Ukrainie potrzebna jest modlitwa o pokój. Prezydent podkreślił też, że dzięki opatrzności Bożej oraz trwaniu jako wspólnota możemy pokonać obecne trudności. Dodał, że takie podejście jest kontynuacją tradycji z czasów Rzeczypospolitej obojga narodów. Prezydent Andrzej Duda podziękował też przedstawicielom różnych wyzwań i narodowości, między innymi za wsparcie polskich służb na granicy z Białorusią.
Dziękuję także wszystkim tym wspólnotom i wyznaniowym, i narodowym, etnicznym za niesienie pomocy naszym żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy są na granicy. Za tak wielką życzliwość, która była im w tym czasie okazywana i jest im okazywana, a o której ja wielokrotnie od naszych żołnierzy i funkcjonariuszy słyszałem. Za te panie przecież różnych wyznań, i katoliczki, i wyznania prawosławnego, i grekokatolickiego, i także i panie ze wspólnoty polskich Tatarów, które przynoszą im wspaniałe ciasta, kanapki, przyjeżdżają z zupą, zapraszają do domów, żeby mogli zjeść w czasie patrolu. Dziękuję za to ogromnie. Za wiele, wiele życzliwości, takiej właśnie wynikającej z serca, z głębokiego przekonania o konieczności pomagania drugiemu człowiekowi.
Prezydent Andrzej Duda życzył też przedstawicielom różnych wyznań i narodowości, by 2022 rok przyniósł opiekę Bożą oraz spokój. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni. Przed nami jeszcze pogoda. Jutro przeważnie pochmurno i na ogół bez opadów, tylko lokalnie możliwa jest mrzawka. Najchłodniej będzie w górach, gdzie utrzyma się słaby mróz, oraz na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich kraju. Termometry wskażą tam 1 stopień. Najwyższa temperatura 4-5 stopni na krańcach zachodnich i Dolnym Śląsku. Wiatr jutro umiarkowany, zachodni. Na barometrach maksymalnie 1013 hektopaskali.